około 3 bilionów złotych majątek. No to albo tym gospodarzymy i mamy. Ja nie wiem, jak można robić budżet ten, na którym Sejm pracował, i jednocześnie pozbywać się pieniędzy poprzez zamykanie, wyłączanie tak dużych powierzchni, z których no, nie ma co nawet się oszukiwać, że też były te pieniądze w tym budżecie wkalkulowane.
To
Czyli co?
czyli ciąg
Nie dość,
dalszy
że.
tej rozmowy na pewno nastąpi. Na zakończenie, my zamkniemy oczy, a pan powie, jaka jest zima w Bieszczadach.
Wczoraj mieliśmy odwilż, padał śnieg z deszczem. Dzisiaj jest nieco chłodniej, wiecznie i pochmurno.
Ale śniegu jest dużo.
Śniegu mamy powiedzmy około 10 centymetrów.
I tak sobie w Bieszczadach dzięki panu Norbertowi Różyckiemu, przedsiębiorcy leśnemu, byliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, pozdrawiam.
A my ruszamy żółtą łodzią podwodną w kierunku Paryża, bo dzisiaj wyjątkowe wydanie Kroniki Paryskiej.
Kronika Paryska.
I Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam wszystkich państwa. Dzisiaj z Paryża przez mój telefon typu, zdaje się, Pegasus, wyjątkowo o Polsce. Nowy polski rząd rozpoczął urzędowanie z rozmachem. Z rozmachem stanu nawet. Kanclerzowi Tuskowi zależy na tym, żeby media reprezentowały różne opinie, a nie jak poprzednio mówiły tylko głosem PiSu. Zależy mu bardzo. Niemniej pogłoski, jakoby w ramach popierania mediów niezależnych sam Tusk zamierzał zapisać się na admirała łodzi podwodnej patronite.pl/radiownet, uważam za przesadzone. Jak każdy polityk, kanclerz dba o swój własny wizerunek medialny. Na tym polu reformator praworządności odniósł niezaprzeczalny sukces. Zamiast opatrzonych wizerunków jakiegoś Salomona, Juliusza Cezara czy innego Napoleona, twarzą kanclerza został oryginalny goryl. Jaki tam goryl? Pan w skórzanej kurtce. Mylą się ci, którzy na podstawie pierwszych niepowodzeń wyrażają się z powątpiewaniem o inteligencji premiera. Przeciwnie. Donald Tusk jest człowiekiem o dużej i błyskotliwej inteligencji, czego dał dowód w czasie długiej kampanii wyborczej, pociągając za sobą miliony Polaków. Dokonał tego dzięki przemyślanej strategii i sile perswazji. Mylą się także ci, co twierdzą, że jest człowiekiem złym. Gorzej, on jest nawiedzony. Jest przekonany o doniosłej misji naprawienia Polski, do której powołała go historia i do której zdołał przekonać liczne grono współpracowników. Zamiast analizować cechy jego osobowości, jest zajęciem znacznie bardziej pożytecznym zastanowić się, kiedy i w jakich okolicznościach doznał nawiedzenia. Prasa brytyjska nazwała go euromaniakiem, jak mi o tym doniosła jedna z moich honorable korespondent. Sam zainteresowany twierdzi, że na manię europejskości zapadł już w dzieciństwie spędzonym w Gdańsku, mieście wielokulturowym i niezmiernie zróżnicowanym etnicznie, gdzie współżyli ze sobą w zgodzie Niemcy, Polacy, Żydzi, Rosjanie i wielu innych. Ja mu nie wierzę. Tusk urodził się w 1957 roku, kiedy miasto było jednorodne etnicznie. Niemcy je opuścili, dobrowolnie lub nie. Żydów nie było, o co Niemcy postarali się wcześniej. Rosjanie, Sowieci, jak przyszli, tak i wyszli, spaliwszy uprzednio część miasta. Zostali tylko Polacy, nie licząc paru Volksdeutschów. Sądzę, iż rzeczywisty fundament jego poglądów, jak również strategię podboju władzy, można znaleźć gdzie indziej. Na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego w pracy dyplomowej o Józefie Piłsudskim. Magistrant Donald Tusk przestudiował dokładnie technikę podboju władzy obraną przez marszałka i zastosował ją w praktyce. Koalicja Obywatelska była jego legionami, a Platforma Obywatelska jego pierwszą brygadą. Nawet nazwiska się powtarzają. Sienkiewicz, Sikorski, Zoll. Nie brakuje podobieństw, ale różnice są zasadnicze. To nie jest tamten Czol, ani tamten Sienkiewicz. I to nie jest ten sam Sikorski. Ale przede wszystkim inna jest Polska. Zamiast trzech postaw sukna, resztę kraju rozdartego przez zaborców, wycieńczonego przez głód i choroby, bez przemysłu, zniszczonego przez wojnę. Polska dzisiejsza to kraj zasobny, który produktem krajowym brutto przewyższył Belgię i Szwecję. Wówczas kraj analfabetów, dzisiaj państwo o najwyższej alfabetyzacji w Europie, gdzie 98,8% mieszkańców potrafi czytać i pisać. Wówczas minister spraw wewnętrznych musiał poświęcić czas budowie i chlorowaniu wiejskich wychodków, aby zapobiec sraniu za chałupą i epidemiom. Dzisiaj wieś mieszka w willach z centralnym ogrzewaniem i rozmyśla nad zmianą kafelków w łazience. Efekt postępu technicznego na świecie z pewnością, ale także efekt mądrej i ostrożnej polityki. Po okrągłym stole Polska znalazła się w rękach mafii. Watachy włoskie w pośpiechu rozprzedawały nasz kraj i byłyby go rozprzedały do końca, gdyby się naród nie obudził i nie powołał do władzy rządu patriotycznego, zwanego w Brukseli nacjonalistycznym. Potem do tej pierwszej brygady, czyli do Platformy, dołączyli nowi legioniści. Pułk Zielonych, który walczył o naturę, pułk LGBT+, który walczył przeciwko naturze, brygada do walki z religią katolicką. Zarysowały się dwie drogi polityczne, narodowa i europejska, oraz trzecia droga pod hasłem ani to, ani tamto, co w praktyce znaczyło i to, i owo. Z tego chaosu, z zamętu, spoza zasłony dymnej sprzecznych ze sobą haseł, zamiast gorącego patrioty Piłsudskiego wyłonił się człowiek Brukseli, chociaż nie Belg. Dla przypomnienia, wśród pięciu redaktorów aktualnego projektu dla Europy był jeden Belg i czterech Niemców. Ale oprócz plusów dodatnich są także plusy ujemne. Najbardziej zmieniła się mentalność Polaków. Tamci gotowi byli oddać życie za Polskę i za wiarę. Ich następcy gotowi byli oddać i Polskę, i wiarę za życie na wysokich obcasach, w centrum handlowym, z gazetą wyborczą zamiast Ewangelii. Rozmach stanu nowej władzy spotkał się z oporem starej. Konflikt oparł się o policję, prokuraturę i sądy. Prawnicy podzielili się. Jedni twierdzą, że chociaż na to nie wygląda, Tusk działa zgodnie z konstytucją i prawami, drudzy, że działa bezprawnie. Im dłużej mówią prawnicy, tym naród mniej z tego rozumie, lecz każdy nabiera przekonania, że demokratyczne metody rozwiązania sporu zostały wyczerpane. Demokracja pokazała swoje granice. Jeśli konfliktu nie udaje się rozwiązać na drodze legalnej, pozostaje prawo pięści, czyli jak mówiono w dawnych monarchiach o armacie, ostatni argument królów. W Polsce prawo pięści długo dominowało nad kodeksami. Cytuję dosłownie. Za czasów Rzeczypospolitej egzekwowanie wyroków sądowych było bardzo trudne w kraju, gdzie władza wykonawcza nie miała żadnej prawie policji pod swymi rozkazami. Mickiewicz pisał powyższe gorzkie słowa w objaśnieniach do pana Tadeusza. Po rozbiorach, kiedy władza wykonawcza miała już pod swymi rozkazami policję, ale to była policja rosyjska, podobnie jak sama władza. Obecnie Polska także otrzymuje braterską pomoc z zagranicy. Eksperci z Brukseli przyjeżdżali sprawdzić, czy Tusk mści się w sposób humanitarny, czy mści się w zgodzie z prawem i z konstytucją, ale nawet jeśli dostrzegli jakieś uchybienia, to zapewne myśleli sobie po niemiecku jak wielki Johann Wolfgang Goethe: Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung Estrage, to znaczy wolę popełnić niesprawiedliwość niż tolerować bałagan. Na Polaków przyszło opamiętanie. Efekt zaskoczenia jest skuteczny, ale szybko przemija. Rząd musi się spieszyć, zanim zwolennicy nie rozmyślą się całkiem, zanim zwłaszcza wyborcy trzeciej drogi nie pojmą, że zrobiono z nich jeleni.
Thank you.
Paryska.
I tak dzięki Piotrowi Witowi dopłynęła żółta łódź podwodna do godziny ósmej. Za chwilę wejdzie Grabek, a ja przypominam słuchać na www.radiownet. Minęła godzina.
Ma jeden w tym wiadomości domagania ciągłego stan klęski żywiołowej w Kolumbii. Odwołano rzecznik straży. Dobry zapis. Prokuratorów delegowanych do prokuratury krajowej sprzeciwia działaniu mandatu. Wskazują, że działania ministra sprawiedliwości stanowią ukłon w stronę. Jak wskazał, odwołanie prokuratora generalnego może dokonać premier. Opisem prezydenta z kolei tego prokuratora krajowego może się dokonać wyłącznie po zajęciu opinii państwa. Tymczasem opinię opisem na zezwolenie. Autorzy oświadczenia nie negują konieczności zmian prokuratury krajowej i podkreślają, że jedyną legalną drogą do reform mogą być zmiany obowiązujących aktów w trybie przez i wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań ministra sprawiedliwości. Aby nie dojść do zdenerwowania prokuratorów w Polsce, autorzy oświadczenia proponują zwołanie okrągłego stołu. Władze Kolumbii ogłosiły stan klęski żywiołowej w związku z licznymi pożarami lasów, które rozprzestrzeniają się w 9 departamentach. Żywioł miejscowo dotarł też do Bogoty, stolicy kraju. Jak poinformował w czwartek prezydent Kolumbii, dzięki ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej uruchomione zostały procedury złożenia wniosku o pomoc w walce z ogniem do ONZ oraz do Unii Europejskiej, a także usprawnienie wewnętrznych procedur w sprawie gaszenia pożarów. W sumie całym kraju spłonęło już ponad 14 tysięcy hektarów lasów. Walkę z żywiołem, którą prowadzą jednostki straży pożarnej wspomagane przez wojsko, utrudniają upały, duże wysuszenie terenów, a także porywisty wiatr. Rząd w Bogocie zapowiedział też wysłanie dodatkowych ekip prewencyjnych, przypominając, że 1/3 kolumbijskich gmin nie posiada żadnych jednostek straży pożarnej. Według służb medycznych Kolumbii do czwartkowego popołudnia wskutek pożarów ucierpiało 5 osób, w tym 3 strażaków. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś o 11 z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowa ma być poświęcona przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa, w tym sprawie zmian w systemie dowodzenia naszą armią oraz dalszej modernizacji wojska. Prezydent i szef resortu obrony omówią również kwestię obsadzenia 2 ważnych dla sił zbrojnych dowództw. Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Obiema instytucjami od jesieni ubiegłego roku dowodzą oficerowie pełniący tylko obowiązki tych dowódców. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy będzie miało z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odbędzie się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Nie przewidziano udziału mediów. Kapitan Anna Michalska została odwołana z funkcji rzecznika prasowego Straży Granicznej. Rozpoznawalność zdobyła w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Kapitan Michalska podziękowała za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej dziennikarzom, z którymi spotykała się podczas konferencji prasowych. Swoją funkcję pełniła od 2021 roku. Pani kapitan Michalska nie była twarzą kryzysu na granicy, jak pisze pan z TVN. Była twarzą twardej obrony świętej granicy państwa polskiego, dzięki której zachowaliśmy bezpieczeństwo, powagę jako kraj. Wylano na nią za to morze hejtu. Dziękujemy pani kapitan, napisał w serwisie X poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Jak stwierdził minister spraw zagranicznych Łotwy Krisztianis Karinš podczas przemówienia w łotewskim Sejmie, wielka wojna w Europie jest nieunikniona. Łotewski minister nazwał rosyjską agresję na Ukrainę wojną imperialistyczną. Według niego szerszym celem tej wojny jest zmiana porządku międzynarodowego